Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poświęcone jest publikacji przygotowanej przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, a mianowicie książce o wyborach czerwcowych z 1989 roku w województwie poznańskim. Są z nami redaktorzy tej pracy, troje spośród pięciorga historyków, archiwistów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Witam serdecznie Łukasza Komorowskiego.
Dzień dobry Państwu.
Hannę Budzyńską.
Dzień dobry Państwu.
I Pawła Drzymała.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Rafał Kościański i będę miał przyjemność poprowadzić rozmowę na temat tej książki. Wszyscy jesteśmy pracownikami pionu archiwalnego Instytutu. Archiwa przechowują zbiory historyczne, z zasady zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. We współczesnym świecie archiwa ważną funkcję również pełnią w zakresie popularyzacji wiedzy o archiwach i archiwaliach. W ten nurt wpisuje się również ta książka. Jest to wynik badań naukowych prowadzonych przez historyków i archiwistów. Jest ona poświęcona naszemu koledze, wieloletniemu pracownikowi Instytutu, przedwcześnie zmarłemu Jankowi Kołodziejskiemu. Warto podkreślić, że w latach 80. Janek jako młody człowiek był związany z opozycją antykomunistyczną na terenie Poznania. Zawdzięczamy mu bogaty zbiór wykonanych przez niego fotografii dotyczących działalności opozycji w Poznaniu. Jego fotografie pojawiają się również na kartach tej książki. Szanowni Państwo, wspólnie pracujemy ze sobą już szereg lat, stąd pozwolicie Państwo, że będziemy z sobą rozmawiali w sposób naturalny, taki, jaki na co dzień komunikujemy się w pracy. Łukaszu, pierwsze pytanie kieruję do Ciebie, jako do inicjatora tego przedsięwzięcia, polegającego na zebraniu i opracowaniu dokumentów, bo jest to wybór dokumentów źródeł historycznych. Skąd pomysł na przygotowanie edycji dokumentów o wyborach czerwcowych w 1989 roku? No, trzeba powiedzieć, że mamy tutaj książkę, została wydana książka Krok ku wolności, wydawnictwo wspólne Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz Instytutu Pamięci Narodowej. A warto powiedzieć, że takich monografii czy wyboru źródeł nie ma w odniesieniu do innych województw, chociażby z terenu Wielkopolski, nie ma takich publikacji dotyczących województwa konińskiego, leszczyńskiego czy pilskiego. Więc skąd ten pomysł?
Instytut Pamięci Narodowej wydał już wiele zbiorów dokumentów dotyczących wyborów w roku 1989. Przykładem może tutaj być chociażby praca profesora Antoniego Dudka pod tytułem Zmierzch dyktatury Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów. Mamy też podobne publikacje źródłowe dotyczące chociażby województwa szczecińskiego, regionu łódzkiego czy Polski południowo-wschodniej. Tak jak Rafale wspomniałeś, nie ma takich wyborów źródeł dotyczących innych byłych województw, które wchodzą w skład Wielkopolski. A pomysł na przygotowanie naszej książki zrodził się w związku ze zbliżającą się 30. rocznicą tego przełomowego wydarzenia. Wspólnie z koleżankami i z kolegami z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej stwierdziliśmy, że na polskim rynku wydawniczym brak takiej książki. I ma to swoje konsekwencje w postaci tego, że w publikacjach dotyczących wyboru w ujęciu ogólnopolskim region poznański przewija się sporadycznie. Wyjątkiem jest tutaj oczywiście publikacja, o której wspomniałeś, czyli Krok ku wolności, która uzupełnia podobnie nasza książka tą lukę. W trakcie prowadzonej kwerendy zauważyliśmy także, że zachowało się wiele ciekawych dokumentów, które nie były do tej pory znane badaczom, którzy publikowali wyniki swoich badań dotyczące przełomu roku 89 na terenie Poznania, co tylko nas utwierdziło w tym, że warto taką publikację źródłową przygotować. Od samego początku chcieliśmy także, aby książka nie tylko zawierała dokumenty dotyczące działalności Służby Bezpieczeństwa, ale także dokumenty Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu oraz lokalnych organizacji opozycyjnych skupionych wokół Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Poznaniu. I to właśnie ukazanie tego wydarzenia z perspektywy trzech głównych graczy uznaje za największą wartość prezentowanej książki.
Ja oczywiście znam pracę, ale tak dosyć prowokacyjnie zapytam, jakie dokumenty znalazły się w tej książce? Krótko mówiąc, czy to są dokumenty wytworzone przez aparat represji, tylko aparat represji?
Postanowiliśmy, że nie będziemy ograniczać się jedynie do dokumentów esbeckich. Chcieliśmy czytelnikowi zaprezentować szerszą perspektywę kampanii wyborczej, także z punktu widzenia dwóch pozostałych graczy na scenie politycznej, jakimi była opozycja, w naszym przypadku to Komitet Obywatelski Solidarność w Poznaniu oraz także strona rządząca. Z tego względu podzieliliśmy naszą książkę na trzy podstawowe części. W pierwszej części zamieściliśmy dokumenty, które pochodzą z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie głównie i w Poznaniu. Są to szyfrogramy, meldunki, także plany przedsięwzięć głównie 3 Wydziału Poznańskiej Bezpieki, które pokazują, jak wyglądało zabezpieczenie kampanii wyborczej, a także inwigilacja członków startujących do parlamentu z ramienia opozycji. Natomiast w drugiej części znajdują się przede wszystkim protokoły z posiedzeń plenum, także egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Prezentują one sposób prowadzenia kampanii wyborczej przez lokalne władze komunistyczne. Materiały te pozyskaliśmy z zasobów przede wszystkim Archiwum Państwowego w Poznaniu, gdzie znajduje się bogaty zespół Komitetu Wojewódzkiego PZPR, także z Archiwum Akt Nowych, Archiwum Sejmu czy Archiwum Prezydenta RP. Z kolei ostatnia część naszej publikacji dokumentuje działania podejmowane przez opozycję, czyli Komitet Obywatelski Solidarność w Poznaniu. Są to uchwały, pisma członków tego komitetu, a także protesty, które zostały podejmowane w trakcie nieprawidłowości podczas prowadzenia tej kampanii. Jako przykład mogę tu wymienić także dokument pozyskany z prywatnego archiwum opozycjonisty pana Arkadiusza Małyszki, który relacjonował przebieg wyborów w jednym z punktów wyborczych w Swarzędzu. I tak jak tutaj wspominałeś, na końcu książki zamieściliśmy bogatą wkładkę fotograficzną, która prezentuje fotografię naszego już niestety zmarłego kolegi Jana Kołodziejskiego i na pewno bardzo to wzbogaca naszą publikację.
Wiemy, jak skonstruowana jest książka, że zasób, z którego prowadzono kwerendę, jest rozległy, różne miejsca, różne archiwa, różne zespoły archiwalne, ale może pomówmy też o historii, o tym, jak doszło do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku. Wiele osób uznaje ten moment za moment przełomowy w procesie zmian politycznych w naszym kraju. Jak doszło do tych wyborów?
Zapoczątkowana w latach 70. zapaść gospodarcza PRL, mające miejsce w roku 1980 strajki, powstanie Solidarności oraz przetrwanie opozycji mimo represji stanu wojennego spowodowały, że rządząca partia komunistyczna musiała poszukiwać nowych dróg wyjścia z kryzysu. Nie bez znaczenia dla sytuacji w Polsce miała także działalność administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana oraz polityka przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa, znana pod nazwą Pierestrojki, która za zadanie miała uzdrowienie sytuacji w bloku państw komunistycznych. Polityka ekipy generała Jaruzelskiego skupiła się na próbach relegitymizacji systemu komunistycznego. Stąd między innymi amnestia polityczna dla więźniów politycznych oraz próba wciągnięcia części opozycji do Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa. W mojej opinii ważnym wydarzeniem na drodze do wyborów czerwcowych jest także referendum z listopada 1987 roku, w którym to władze po raz pierwszy musiały uznać swoją porażkę w oficjalnym głosowaniu. Ważne były także mające miejsce w roku 1988 strajki, postępujący kryzys gospodarczy oraz oczywiście zielone światło ze strony władz radzieckich dla takich działań. Do rozmów przy okrągłym stole zasiedli przedstawiciele władz, na czele których stał generał Czesław Kiszczak oraz przedstawiciele tzw. konstruktywnej opozycji z Lechem Wałęsą na czele. Spotkania przy okrągłym stole poprzedziły poufne rozmowy w willi przy ulicy Zawrat w Warszawie oraz w ośrodku konferencyjnym MSW w Magdalence. Najważniejszym ustaleniem obrad okrągłostołowych było to, że zostaną przeprowadzone częściowo wolne wybory parlamentarne, wybory częściowo wolne do Sejmu, w których opozycja mogła zdobyć 161 mandatów przeznaczonych dla osób bezpartyjnych, co stanowiło 35% składu Sejmu. Całkowicie wolne miały być natomiast wybory do przywróconego Senatu. Wyniki wyborów czerwcowych rzeczywiście były momentem przełomowym w procesie rozkładu dyktatury komunistycznej nad Wisłą, jednak agonia systemu była rozłożona w czasie. Wymiernym efektem tego, że strona partyjno-rządowa nie przyglądała się tym wydarzeniom biernie, był wybór generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL. Kolejnymi etapami tego procesu było m.in. objęcie stanowiska premiera przez Tadeusza Mazowieckiego, samo rozwiązanie PZPR, likwidacja Służby Bezpieczeństwa, wygrane przez Lecha Wałęsę wolne wybory prezydenckie, czy wreszcie przeprowadzone w październiku 1991 roku, pierwsze po zakończeniu II wojny światowej, w pełni wolne wybory parlamentarne.
Bardzo telegraficznym skrócie, ale bardzo rozległe wyjaśnienie i tą drogą, drogą przemian, można powiedzieć nawet, bo już nie samych wyborów opowiedziałeś. Za to Ci bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że też powinniśmy się zastanowić nad tym, jaki był klucz wyboru dokumentów do tej publikacji. Wiemy, że w różnych archiwach była prowadzona kwerenda, w różnych zespołach archiwalnych, ale wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli chodzi o materiał, to jest to, źródła są, no jest ich dużo generalnie, więc kwestia wyboru dokumentów, kwestia selekcji oraz wybrania tych, które w pierwszej kolejności należy wprowadzić do obiegu naukowego, jest dosyć istotna. Stąd wydaje mi się pytanie zasadne, jaki był klucz wyboru dokumentów, które zostały opublikowane?
W przypadku materiałów SB takim kluczem była niedostępność wcześniej tych dokumentów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim sprawę obiektową kryptonimie Parlament, jaka dotyczyła, jaką prowadziła w Poznaniu Służba Bezpieczeństwa i w ramach której znalazło się całokształt działań związanych z zabezpieczeniem kampanii wyborczej i samych wyborów do Sejmu i Senatu. Sprawa ta została zniszczona, jednak część dokumentów zachowała się i została przez nas odnaleziona w trakcie kwerendy w Archiwum IPN w Warszawie w materiałach Departamentu III MSW. Departament III koordynował tę sprawę na terenie całego kraju i w związku z tym w ramach tej sprawy zbierał również meldunki i sprawozdania z jednostek terenowych, w tym także z Poznania. Więc te materiały, które w Poznaniu zostały zniszczone, ocalały w Archiwum MSW. Ponadto pojedyncze dokumenty wykorzystaliśmy z innych spraw obiektowych prowadzonych na terenie Poznania przez Służbę Bezpieczeństwa. Zwłaszcza zwracaliśmy uwagę na materiały obiektowe dotyczące ochrony operacyjnej poznańskich uczelni Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest to sprawa obiektowa Kolegium i Akademii Medycznej. Jest to sprawa obiektowa ARKON. Ponadto wykorzystaliśmy także inne sprawy obiektowe dotyczące poszczególnych zakładów pracy czy środowisk, na przykład Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego. Drugą grupę materiałów stanowią akta kwestionariuszy ewidencyjnych, czyli dokumentacja inwigilacji konkretnych osób. Dla naszej tematyki najistotniejsze były kwestionariusze o kryptonimach Ryś i Helikopter, dotyczące odpowiednio profesorów Ganowicza i Ziółkowskiego, oraz kwestionariusz ewidencyjny poseł dotyczący Hanny Suchockiej. Ponadto wykorzystaliśmy także materiały innych spraw operacyjnych, jakie prowadziła OSB pod koniec lat 80. Zwłaszcza zwracam tu uwagę na materiały sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim Arun 87 dotyczącej zabezpieczenia konsulatu amerykańskiego w Poznaniu. Kontakty pracowników konsulatu z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego były jednym z głównych zainteresowań funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wreszcie wykorzystaliśmy też dużą grupę akt, pozornie mniej ciekawych, ale pokazujących skalę sił i środków wykorzystanych przez SB do zabezpieczenia kampanii wyborczej i samych wyborów. Są to głównie plany pracy, plany działań oraz sprawozdania z zabezpieczenia przebiegu kampanii przygotowane przez specjalnie powołany w tym celu w strukturze Sztab Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych.
No rzeczywiście, jeśli chodzi o rozległość tego materiału, to rzeczywiście z tego, co przedstawiłeś, jest tego dużo. I rzeczywiście ta selekcja musiała być tutaj stanowić pewien problem, żeby wydobyć te materiały, te informacje, które stanowią jakby najlepsze zobrazowanie tych działań, które wtedy podejmowano. Pojawiło się tutaj jeszcze sformułowanie opozycji konstruktywnej. Do niekonstruktywnej, przepraszam, że tak ujmę to w słowach, jeszcze wrócimy. Ale chciałbym się też dowiedzieć od Was, co wynika z tych materiałów esbeckich w takim razie, jakie działania prowadzono, bo te określenia typu sprawa obiektowa, sprawa kwestionariusz, to są takie technikalia, którymi się wtedy posługiwano. Natomiast warto by powiedzieć, jak w praktyce te działania wyglądały. Czy to były podsłuchy, czy to była inwigilacja, czy w jakikolwiek inny sposób, czy to była perlustracja korespondencji, czy jakieś prowokacje się podejmowano. Mówimy tutaj o działaniach oczywiście aparatu bezpieczeństwa. Czy możemy coś na ten temat też powiedzieć?
Przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa starała się zbierać wszystkie informacje dotyczące struktur opozycyjnych, zarówno tych struktur, które powstawały, czyli Komitetu Obywatelskiego. I tutaj zwraca uwagę fakt, że funkcjonariusze bardzo szybko przekazywali do Warszawy informacje o tym, kiedy komitet powstał, kto odgrywał w nim największą rolę. Znaleźliśmy także dokumenty, z których wynikało, że funkcjonariusze dość szybko byli w stanie ustalić, jakimi finansami będzie dysponował Komitet Obywatelski, co miało ogromne znaczenie w kampanii wyborczej. Drugą formą zainteresowania było oczywiście zainteresowanie skierowane wobec konkretnych osób. Tutaj funkcjonariusze wyraźnie starali się zdobyć wszelkie informacje, które można byłoby wykorzystać operacyjnie, a więc jakiekolwiek próby materiałów kompromitujących, jakieś krytyczne wypowiedzi jednych działaczy o drugich. Wszystko to było odnotowywane i przekazywane. Prawdopodobnie liczono, że takie informacje da się wykorzystać. Jako przykład można podać donos dotyczący profesora Ganowicza, w przypadku którego tajny współpracownik doniósł, że zwraca się uwagę na fakt, że urodził się w Wilnie, a więc w mieście, które już nie jest w granicach Polski. Trudno powiedzieć, czy donos ten mógłby zostać wykorzystany operacyjnie, ale była to jednak informacja, którą i tajny współpracownik, i oficer prowadzący uznali za istotną i zamieścili w materiałach swojej sprawy.
No rzeczywiście ciekawe te informacje, natomiast coś jeszcze możemy ewentualnie powiedzieć na ten temat? Na temat tych działań, takich prowokacji, bo w takim obiegu, można powiedzieć, powszechnym, pojawiają się tego typu informacje, ale czy my mamy dowody na to, czy są na to źródła, czy te informacje o działaniach zachowały się w formie takiej materialnej dokumentacji?
Jak najbardziej tak. Głośny przypadek miał miejsce chociażby w podpoznańskim Buku, gdzie interweniujący przeciwko zrywaniu plakatów Solidarności sekretarz Miejscowego Komitetu Obywatelskiego został uderzony w twarz. Natomiast jeżeli chodzi o podsłuchy, to mamy w książce zamieszczony jeden dokument, z którego wynika, że prawdopodobnie takich podsłuch umieszczono w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 79. Ze wspomnień Andrzeja Porowskiego, które zostały złożone dla Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, wiemy, że w siedzibie Komitetu Obywatelskiego, który mieścił się w Pałacu Kultury, odnaleziono około 30 zainstalowanych podsłuchów. Jedno z tych urządzeń zostało tam już umieszczone w latach 50. Warto zauważyć, że w zmienionych warunkach politycznych aparat bezpieczeństwa utracił jednak swój podstawowy oręż, jakim dotychczas było fałszowanie wyników wyborów. Chciałbym też dodać, że generalnie SB unikała dokumentowania na piśmie wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem. Z dokumentów SB dowiadujemy się także, że powstała chociażby specjalna grupa operacyjno-dochodzeniowa, która na wypadek zakłócenia przebiegu wyborów przez skrajne odłamy opozycji miała je dokumentować wizualnie za pomocą kamery. Z wspomnianej przez kolegę sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie Arun87 dowiadujemy się także wiele ciekawych informacji nie tylko o kampanii prowadzonej przez Komitet Obywatelski Solidarność w Poznaniu, ale także informacje dotyczące kandydatów wysuniętych przez PZPR, w tym o próbach wykorzystywania Amerykanów w kampanii wyborczej tej partii.
Bardzo dziękuję też za te uzupełnienie. No, można podsumować w zasadzie, że całe spektrum dostępnych działań, jakie wtedy bezpieka posiadała, realizowała i wykorzystywała w 1989 roku. Pomimo zniszczeń dokumentacji możemy te działania niektóre opisać, możemy znaleźć ślady tych określonych postępowań. Nawet jeśli tych dokumentacji brakuje u nas w Poznaniu, bo się w Poznaniu nie zachowało, bo została zniszczona, to różnego rodzaju kopie, odpisy, wypisy, kolejne egzemplarze znajdują się w archiwum w Warszawie. To, co w Poznaniu zdążono zniszczyć, ponieważ uznano, że należy je zniszczyć, aby ukryć postępowanie i sposób działalności, i okazuje się, że pojedyncze dokumenty, które oczywiście nie mówią o wszystkim, tylko o określonych, wybranych aspektach, znajdują się w Warszawie. Pojawił się tutaj dwa razy już wątek dotyczący osób, które sprzeciwiały się sposobowi przeprowadzenia tych wyborów w roku 1989. W związku z tym warto, żebyśmy dopytali, czy w materiale, który żeście przygotowali w tej książce, znajdują się właśnie opinie środowisk, które kontestowały przebieg wyborów, które nie zgadzały się z przebiegiem oraz tym kompromisem i sposobem przeprowadzenia reglamentowanych wyborów kontraktowych, uzgodnionych wcześniej z władzą komunistyczną.
Takie informacje znajdują się zarówno w dokumentach partyjnych, jak i dokumentach esbeckich, także tych stworzonych przez stronę solidarnościową. W naszej książce wykorzystaliśmy m.in. dokumenty ze sprawy Aktyw, w ramach której Służba Bezpieczeństwa inwigilowała poznańskie środowisko działaczy KPN. Część środowisk opozycyjnych nie zgodziła się na porozumienie z władzami komunistycznymi i domagała się odsunięcia PZPR od władzy i przeprowadzania całkowicie wolnych wyborów parlamentarnych. Taką postawę prezentowały m.in. Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość oraz Solidarność Walcząca, które nawoływały do bojkotu wyborów czerwcowych. Natomiast Konfederacja Polski Niepodległej nie porozumiała się wprawdzie z Komitetem Obywatelskim, ale wystartowała w wyborach samodzielnie. W Poznaniu KPN wystawił dwóch swoich kandydatów. Byli to Wojciech Pęgiel i Maciej Urbański. Ostatecznie żaden z tych kandydatów jednak nie zdobył mandatu. Warto zwrócić uwagę, że Państwowa Komisja Wyborcza nie zgodziła się, aby przy nazwiskach obydwu kandydatów na kartach do głosowania i na obwieszczeniach wyborczych znalazła się informacja o tym, że są właśnie przedstawicielami Konfederacji Polski Niepodległej. Warto też zwrócić uwagę, że w składzie Komitetu Obywatelskiego Solidarności, jaki został powołany w Poznaniu, mieli się także znaleźć przedstawiciele KPN i Solidarności Walczącej, a sam komitet interweniował w sprawie utrudniania akcji wyborczej KPN przez SB i taki dokument też w tym zbiorze publikujemy.
Dziękuję. Może warto się teraz zastanowić jeszcze, jakie nastroje społeczne towarzyszyły przygotowaniom do wyborów. Jaki wpływ na nie miały działania Komitetu Obywatelskiego, jakie struktur partyjnych, czy na ten temat też możemy coś powiedzieć i czy te informacje również odnajdujemy na kartach książki?
Tak, okres trwania kampanii wyborczej, należy pamiętać, że to był czas zarówno rozbudzonych nadziei wśród społeczeństwa, jak i także dużej niepewności dla Polaków, którzy na co dzień musieli zmagać się z życiem w realiach komunistycznych, dlatego też nie do końca wiedzieli, z czym mogą się spotkać po ogłoszeniu wyników wyborów. Niemniej jednak sam fakt ogłoszenia pierwszych chociażby częściowo wolnych wyborów w Polsce Ludowej wywołał bardzo dużą falę entuzjazmu wśród społeczeństwa. Widać to na przykładzie dokumentów esbeckich, szczególnie sprawy Akron, gdzie Komitet Obywatelski zyskiwał coraz większą popularność. Szczególnie duże wsparcie Komitet Obywatelski otrzymał od środowiska młodych akademików, którzy chętnie angażowali się w akcje propagandowe Komitetu przy tworzeniu ulotek czy też plakatów wyborczych. Także poznaniacy również popierali działania propagandowe Komitetu, udzielając się aktywnie na wiecach wyborczych, na spotkaniach z kandydatami. Tam też często wykrzykiwano hasła antyrządowe, antykomunistyczne. Z kolei z dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u dowiadujemy się, że partia stopniowo zaczynała tracić poparcie wśród społeczeństwa. Jak już wspominaliśmy, na pewno wpłynął na to mocno czynnik ekonomiczny, czyli rosnąca inflacja, zapaść gospodarcza panująca już od lat 70., permanentnie rosnące ceny. Społeczeństwo zauważało także, że kampania prowadzona przez stronę rządzącą jest bardzo chaotyczna. Władza nie ma praktycznie na nią pomysłu i dlatego też tracili oni nawet tych swoich stałych wyborców. Frekwencja pierwszej tury wyborów z 4 czerwca 1989 pokazuje także konsolidację całego społeczeństwa i przełamanie bariery strachu wobec władzy w porównaniu do drugiej tury, która dotyczyła głównie kandydatów PZPR-u i nie cieszyła się ona już tak dużą popularnością. Na pewno jednym z niepokoi, które dręczyły Polaków, było to, że służby bezpieczeństwa mogą próbować w trakcie głosowania przeprowadzić jakąś prowokację, która by wynik wyborów
wypaczyła.
Dokładnie, w punktach wyborczych.
Rozumiem, tutaj o tym wyniku też już trochę wspomniał kolega Łukasz, mówiąc o tym, że no bezpieka nie posiadała takich możliwości manipulowania, wpływania na przebieg wyborów, a tym bardziej na wyniki, jak 40 lat wcześniej. Tak? I doskonale wiemy, jaka była skala fałszerstw i nieprawidłowości, mówiąc delikatnie, w roku 1946 podczas referendum i wyborów styczniowych w 1947. I akurat jeśli chodzi o Wielkopolskę, to ten przypadek jest dobrze opisany. To już dzięki między innymi części z Was, którzy brali udział w przygotowaniu tych dokumentów i w opublikowaniu wyboru źródeł właśnie do referendum ludowego i do wyborów ze stycznia 1947 roku. Więc wiemy o tym, że takich fałszerstw nie można było przeprowadzić. Wyniki wyborów zostały opublikowane, są one znane. Co możemy powiedzieć na temat tych wyników w województwie poznańskim? Czy one w jakiś sposób różniły się od tych, które były w skali ogólnopolskiej? Czy one wpisywały się w te proporcje, które Warszawa, że tak powiem, opublikowała i które miały wpływ na kształt parlamentu tego pierwszego w roku 1989 roku?
Tak. Wyniki pierwszej tury wyborów były zaskakujące zarówno dla PZPR, jak i dla Solidarności. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego obsadzili 160 ze 161 możliwych mandatów poselskich przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych oraz 92 na 100 możliwych miejsc w Senacie. Spektakularną porażką rządzącej partii okazała się lista krajowa, dla której nie przewidziano powtórnego głosowania. Spośród 35 osób zamieszczonych na tej liście zaledwie dwie osoby przekroczyły wymagany próg 50% poparcia. Do urn w tej turze udało się 62% uprawnionych. Upadek listy krajowej, dla którego nie przewidziano powtórnego głosowania, okazał się jednym z najważniejszych problemów politycznych, jakie były efektem pierwszej tury wyborów. Kierownictwo Komitetu Obywatelskiego, które obawiało się wprowadzenia stanu wyjątkowego i unieważnienia wyborów, podjęło działania mające na celu uspokojenie entuzjastycznych nastrojów społecznych będących wynikiem tak przytłaczającej wygranej. Tendencje te zostały umiejętnie wykorzystane przez władze, na polecenie których w jednostkach podległych MSW ogłoszono stan podwyższonej gotowości. Chociaż w rzeczywistości wprowadzenie stanu wojennego w tym czasie nie było możliwe, to kierownictwo Solidarności, które nie mogło przecież o tym wiedzieć, zdecydowało się na ustępstwa wobec przegranych. Solidarność wyraziła zgodę na zmianę ordynacji wyborczej w czasie trwania wyborów, co stanowiło naruszenie umowy zawartej przy okrągłym stole. Druga tura wyborów, która cieszyła się znacznie mniejszym zainteresowaniem wyborców, frekwencja wyniosła tutaj jedynie 25,5%, przypieczętowała sukces kandydatów opozycyjnych. Kandydaci wysunięci przez Komitet Obywatelski Solidarność uzyskali kolejnych 7 miejsc w Senacie oraz 1 miejsce w Sejmie. Przy poparciu opozycji dla wybranych kandydatów obsadzono także mandaty przeznaczone dla strony partyjno-rządowej. W województwie poznańskim, gdzie frekwencja w pierwszej turze wyniosła 65%, sukces wyborczy odnieśli kandydaci wysunięci przez Komitet Obywatelski Solidarność w Poznaniu. W sposób zdecydowany swoich przeciwników w walce o fotel senatora pokonali profesor Ryszard Ganowicz oraz profesor Janusz Ziółkowski. Znacznie poparcie wyborców sprawiło, że problemu z wyborem nie miało także 5 kandydatów wysuniętych przez ten komitet na mandaty bezpartyjne, w tym m.in. późniejsza premier Hanna Suchocka. Pewnym zaskoczeniem mogą być wyniki, które w województwie poznańskim uzyskali kandydaci startujący z Krajowej Listy Wyborczej. Wymaganego 50-procentowego progu poparcia nie uzyskało jedynie 5 kandydatów, co oznacza, że mieszkańcy województwa poznańskiego w zdecydowanej większości poparli jednak umieszczone na niej osoby. W drugiej turze, która w województwie poznańskim do urn zgromadziła 35% osób uprawnionych, mandat poselski uzyskali popieranie przez Komitet Obywatelski Solidarność Tadeusz Dziuba ze Stronnictwa Demokratycznego oraz Czesław Janicki i Józef Lekliński z Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W ponownym głosowaniu obsadzono także mandat przeznaczony dla Stowarzyszenia PAKS oraz 6 mandatów przewidzianych dla PZPR. Wśród licznych powyborczych komentarzy chciałbym zwrócić uwagę na te, które wskazywały, że głosowanie stało się plebiscytem poparcia dla Solidarności, a wyniki wyborów świadczą o braku zaufania dla partii i jej polityki. Opinia ta była podzielana także przez członków PZPR, czego niezwykle ciekawym przykładem jest wypowiedź pierwszego sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR Poznań-Jeżyce Ryszarda Tomaszewskiego, który stwierdził, że, pozwolę sobie zacytować, gdyby słonia wziąć do ogrodu zoologicznego i napisać na drzwiach czerwoną farbą Solidarność, to by przeszedł. Jest to może trywialne i śmieszne, ale jeden z towarzyszy powiedział swego czasu, że gdybyśmy wystawili do wyborów Alberta Einsteina i mu wpięli w klapę znaczek PZPR, to na pewno by nie przeszedł. Warto również odnotować opinie mówiące o rozpadzie rządzącej koalicji PZPR-SD-ZSL oraz dyskusje dotyczące kandydatów na fotel prezydenta PRL. Wśród nich wymieniano oczywiście generała Jaruzelskiego i Lecha Wałęsę, ale także Bronisława Geremka, Aleksandra Gierszczora, Mieczysława Rakowskiego i Mieczysława Wilczka.
Dużo też powiedziałeś o tych nastrojach, można powiedzieć, i komentarzach, nie tylko ze strony opozycji, komitetów obywatelskich, tak to powiedzmy nazwijmy, ale także ze strony władzy. No i w zasadzie można powiedzieć, że te nastroje, poziom frustracji społeczeństwa, czy sprzeciwu wobec władzy w latach 80., no miał swoje odzwierciedlenie i we frekwencji, jeśli chodzi o wybory, oraz oczywiście w wynikach tych wyborów. Myślę, że może warto powiedzieć coś o technikaliach, to znaczy jakie problemy napotkaliście podczas prac nad swoją książką, nad tym wy oraz kolega, który dzisiaj z nami nie mógł być, oraz koleżanka Anna, która też nie mogła przyjść na nasze spotkanie. Może o takich sprawach jeszcze byśmy mogli porozmawiać?
Sądzę, że tutaj większość problemów już wskazaliśmy podczas naszej dyskusji, dlatego gdyż no najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym zadaniem dla nas stanowiło przeprowadzenie kwerendy, gdyż jak już wspominaliśmy, kwerenda obejmowała wiele różnych archiwów. Mieliśmy bardzo dużo materiałów do przejrzenia, no i oczywiście musieliśmy wyselekcjonować te, które najbardziej oddają meritum sprawy. Także no, główny problem, który napotkaliśmy, było to, że też korzystaliśmy z materiałów z zespołów szczątkowych, czyli na przykład chociażby zniszczona sprawa parlament, zachowało się 45 dokumentów, czyli około 60 kart tej sprawy. Sądzę, że jakby ta sprawa była w całości, to moglibyśmy opublikować też więcej dokumentów i też dokładniej nakreślić tutaj prowadzenie, właśnie zabezpieczenie kampanii wyborczej ze strony służb bezpieczeństwa. Kolejną taką trudnością, raczej no też bardziej czasochłonnym zadaniem była sama edycja i redakcja tych źródeł, żeby ukazały się one w sposób jednolity i jak najbardziej przystępny dla naszych czytelników. Także staraliśmy się opracować biogramy dla wszystkich osób przewijających się w dokumentach, również tajnych współpracowników. No i niestety nie byliśmy w stanie rozszyfrować wszystkich osób, dlatego też niektóre biogramy nie zostały opracowane.
Tak, to zawsze jest kłopot. Po pierwsze, no, pewne rzeczy trzeba ujednolicić, jeśli chodzi o dokumenty. No, takie są zasady wydawnicze obowiązujące w Instytucie, a ta książka została opublikowana w Instytucie, co prawda serii poznańskiej, wydawniczej, ale jednak zgodnie z zasadami wydawniczymi obowiązującymi w IPN. Takim plusem, jeśli chodzi o czytelnika i odbiorcę, jest przede wszystkim to, że ta książka lepiej się wtedy czyta. Tak? Jeśli ona jest, zapisy są ujednolicone, sposób ten przygotowania jest w miarę jednolity, to ona niejako trochę zastępuje opracowanie monograficzne i można rzeczywiście się z taką pozycją zapoznać. To, co wspomniałaś, jeśli chodzi o te opracowanie dokumentów, to rzeczywiście no, sporo problemów czasem stwarza, aby znaleźć jakiekolwiek informacje o osobach przewijających się w dokumentach. To nie jest tak, że w dokumentach wytworzonych przez bezpiekę pojawiają się zawsze postacie pierwszoplanowe, ale też pojawiają się zwykli ludzie, którzy na jakimś etapie swojego życia zaprotestowali przeciwko władzy, zabrali głos na zebraniach, gdzie ich głos został odnotowany, oni zostali odnotowani z imienia i nazwiska, ale problemem jest, że nie można tak naprawdę podać bliższych danych osobowych tych osób, bo po prostu w materiałach bezpieki oni nigdzie więcej się już nie przejawiają, a w przestrzeni publicznej internetowej, pomimo tego, że ta przestrzeń jest bogata i dostępna, to nie można tego zweryfikować. Przejdźmy w takim razie do, wydaje mi się, takiego elementu istotnego, który mnie tu bardzo interesuje, który interesuje kierownictwo Instytutu również. Jakie są dalsze wasze plany naukowe, w którym kierunku one będą zmierzać? I rozumiem, że wasze doświadczenie pozwala wam na to, aby podjąć kolejne wyzwania i kolejne kroki i zmierzyć się z kolejnymi tematami.
Myślę, że warto podobne opracowania przygotować także, jeżeli chodzi o inne województwa, tak zwane były województwa gierkowskie, które wchodzą w skład wielkopolski, bo jak sobie tutaj na początku już powiedzieliśmy, takich wyborów, dokumentów nie ma. Uważam także, że warto przygotować podobne wybory źródeł dotyczące wcześniejszych elekcji, które miały miejsce w Polsce Ludowej. No, na taką uwagę zasługują, na opracowanie zasługują także pewne lokalne organizacje opozycyjne, charakterystyczne tylko i wyłącznie dla Poznania oraz poszczególne aspekty działalności Służby Bezpieczeństwa.
Rozumiem. Wasza wiedza na temat tego, jak wyglądały, jak przebiegały wybory, jak w skali ogólnopolskiej, także w skali wielkopolskiej jest bardzo rozległa, myślę, że może warto też pokusić się o jakieś opracowanie monograficzne. Wasza wiedza na temat źródeł jest też rozległa, także zachęcam do tego i mam nadzieję, że to spotkanie zachęci Państwa do tego, aby zapoznać się z tą publikacją. Można ją nabyć w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu przy ulicy Rolnej. Jest ona również dostępna w bibliotekach wielkopolskich, a także można ją nabyć w księgarni internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, do czego bardzo Państwa zachęcam. Dziękuję koleżance i kolegom za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia wkrótce przy kolejnych promocjach książek wydanych przez Instytut. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.